Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Rząd premiera Donalda Tuska lekceważy Polskę małych i średnich miast. To obecnie Polska poza głównym nurtem przemian, Polska zapomniana, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Zamościu.
Były premier podkreślił, że to w małych i średnich miastach likwiduje się zakłady pracy, nie rozbudowuje się infrastruktury, młodzi nie mają szans. Jarosław Kaczyński zapewnił, że jest alternatywa dla rządu. Są plany wykorzystywania środków europejskich, które nie są w tej chwili wykorzystywane dla rozwoju Polski, akcentował prezes PiS-u.
Są plany odnoszące się do tworzenia miejsc pracy na wsi, w mniejszych ośrodkach miejskich. Są różnego rodzaju projekty infrastrukturalne odnoszące się do zabytków. Wszystko to jest w tej chwili gotowe. Po części było to już składane w parlamencie i zostało odrzucone. A więc te wybory będą, jeszcze raz powtarzam, referendum. I ci, którzy wezmą w nich udział, będą mieli szansę wypowiedzieć się w tej zasadniczej dla Polski średnich, małych miast i wsi sprawie.
Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że przyłoży się do pilnowania wyborów do Parlamentu Europejskiego. Partia szkoli mężów zaufania i członków komisji.
Z kolei 400 lokalnych koordynatorów ma za sobą szkolenie z obsługi programu stworzonego przez partię, który przeliczy głosy.
A do urn wyborczych pójdziemy już w najbliższą niedzielę. Wybierzemy 51 przedstawicieli do parlamentu w 13 okręgach wyborczych. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21.
Nie zagrażają nam większe wzrosty stanu wody w dorzeczu Wisły. Kulminacja fali będzie przekraczać stany alarmowe, ale nie spodziewamy się większego zagrożenia, poinformowało IMGW.
Fala kulminacyjna na Wiśle przechodzi przez Lubelszczyznę. Poziom wody w rzece już opada. Strażacy na bieżąco likwidują przesiąki w wałach. Główna hydrolog kraju, Marianna Sasim, poinformowała, że fala na Wiśle w środę rano dotrze do Warszawy. Stan wody będzie wynosił około 700 cm. Czyli o 80 cm niżej niż w 2010 roku.
Kulminacja tej fali będzie przekraczać stany alarmowe, ale nie spodziewamy się większego zagrożenia po drodze. Już te najgorsze odcinki, że tak powiem, mamy za sobą. Jeśli chodzi o Sandomierz, Zawichost, to w tej chwili widzimy wyraźne spadki. Tam już jest kilkadziesiąt centymetrów spadku w stosunku do wartości kulminacji, także nie spodziewamy się żadnego większego przyrostu. Prognozy meteorologiczne są optymistyczne. Na razie nie grożą nam większe wzrosty stanu wody w dorzeczu Górnej Wisły i nie ma możliwości utworzenia się kolejnej jakiejś fali wyzbroleniowej na dzień dzisiejszy.
We wtorek w Płocku i w 7 położonych nad rzeką gminach powiatu płockiego ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Fala wezbraniowa spodziewana jest tam z czwartku na piątek. W Płocku umacniane są wały przeciwpowodziowe.
Kolejne kuriozalne pomysły ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.
Aby uwolnić limity w onkologii, szef resortu zdrowia chce pozbawić inne specjalizacje nawet 3 miliardów złotych. Skutki rządowej decyzji odczuje najbardziej kardiologia.
Według ministra Arłukowicza ta dziedzina medycyny ma się doskonale i można poddać ją cięciom budżetowym. Tymczasem 50% Polaków umiera z powodu chorób sercowo-naczyniowych. W przypadku nowotworów jest to blisko 24% Polaków.
Poseł Czesław Hoc, wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia, podkreśla, że takie działania resortu zdrowia mogą doprowadzić do całkowitej destabilizacji ochrony zdrowia.
To jest po prostu coś nieodpowiedzialnego i coś bezmyślnego. Ja myślę, że za takie działania pan minister powinien podać się w ogóle do dymisji albo powinno go czekać następne wotum braku zaufania, dlatego że to są działania już nie tylko bardzo niepokojące, ale wręcz groźne w aspekcie działalności kompleksowej opieki zdrowotnej, bo wyrywanie teraz pieniędzy tylko dlatego, że z jednego rodzaju świadczy na drugi, tylko dlatego, że jest pewne zapotrzebowanie medialne, doprowadzi do całkowitej demontażu i całkowitej destabilizacji opieki zdrowotnej, która już jest tak praktycznie demontowana, może dojść do takich pewnych dramatycznych rozstrzygnięć. Rzeczywiście wtedy będzie zastanowić się, czy każdy obywatel będzie się bał o jej życie, zdrowie albo życie najbliższych.
Podstawowe procedury, m.in. rezonans magnetyczny czy chemioterapia, będą opiewały na kwotę od 1,5 do 2 miliardów złotych. Od 3 do 5 miliardów złotych natomiast będzie kosztować tak zwana nadprodukcja, czyli kierowanie pacjenta onkologicznego na badania bez kolejki.
Konieczne podwyżki płac, praca w nadgodzinach nadliczbowych oraz plany Fiat Chrysler na najbliższych 5 lat. w tym dotyczący produkcji nowego modelu, to główne tematy wiecu informacyjnego, który odbył się we wtorek przed główną bramą tyskiego zakładu. Organizatorem spotkania jest NSZZ Solidarność.
Związkowcy domagają się podwyżki wynagrodzeń, w tym przede wszystkim stawek zasadniczych, które od blisko 3 lat są zamrożone. W pierwszej połowie marca rozpoczęły się negocjacje płacowe, jednak stanęły one w martwym punkcie.
Poseł Izabela Kloc, wiceszef Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, która uczestniczyła w wiecu, podkreśla, że władza nie dba o pracowników.
Jest to bardzo niesprawiedliwe, że pracownicy w wiecie we Włoszech zarabiają 7-krotnie więcej niż pracownicy polscy. Jesteśmy, jakby nie było, w jednej Unii Europejskiej. Takie dysproporcje płacowe są nie do przyjęcia. Powinniśmy wyrównywać te różnice w rozwoju, a wyrównywanie różnic polega też na wyrównywaniu płac. To się dzisiaj nie dzieje. Ta władza po prostu nic nie robi w tym kierunku, aby wyrównać poziom życia mieszkańców.
W wiecu uczestniczył także Tomasz Adamek, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Solidarnej Polski. Skierował on petycję do premiera Donalda Tuska oraz ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.
Wzywa w niej do pilnej debaty dotyczącej podjęcia kluczowych decyzji w sprawie produkcji nowego modelu samochodów w tyskiej fabryce, zwolnień podatkowych w katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej, jak również poszerzenia samej strefy.
A na wtorkowym posiedzeniu rządu zapadła decyzja, że teren fabryki Fiata w całości zostanie włączony do specjalnej strefy ekonomicznej.
Najpierw minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział zniesienie przez Ukrainę embarga na polskie mięso. Teraz okazuje się, że rozmowę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem w tej sprawie przeprowadzi dopiero w środę. Każdy dzień zwłoki to kolejne straty ponoszone przez polskich rolników.
7 lat rządów Platformy Obywatelskiej i 7 lat embarga Ukrainy na polskie mięso. Wszystko to, zdaniem ministra rolnictwa, jest nieuzasadnione i może być wynikiem błędu administracyjnego po stronie ukraińskiej.
Jutro rano o godzinie 8 jestem umówiony na telefoniczną rozmowę z panem ministrem rolnictwa Ukrainy. To jest 4. minister rolnictwa, którego z nami, z którym będę rozmawiał. I zapytam go, bo rzeczywiście utrzymywanie ponad 7 lat embarga na polską wołowinę jest kompletnie niezasadne i niczym niewytłumaczalne.
Rodzi się jednak pytanie, gdzie przez ostatnich 7 lat byli polscy urzędnicy i polskie Ministerstwo Rolnictwa, że jak to nazwał minister Sawicki, błędu administracyjnego nie udało się skutecznie naprawić.
Kolejną niewiadomą jest działalność polskiego resortu w sprawie promowania polskiej wieprzowiny i wołowiny jako zdrowej żywności. Mimo że nie odnotowuje się w Polsce przypadków choroby wściekłych krów, ministerstwo nie potrafi w dyplomatyczny sposób uregulować tej kwestii ze stroną ukraińską czy rosyjską.
Walka z Kościołem katolickim zatacza coraz szersze kręgi. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz chce usunąć krzyże oraz inne symbole religijne z miejsc publicznych.
W debacie telewizyjnej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego powiedział, że każdy powinien móc osobiście wyznawać swoją wiarę, ale miejsca publiczne powinny pozostać neutralne, ponieważ każdy ma prawo w nich przebywać.
Na tym jednak nie koniec. Schulz dodał, że w Europie istnieje ryzyko bardzo konserwatywnego ruchu i należy je zwalczać na zasadzie antydyskryminacji.
Wypowiedź Martina Schulza wyraźnie pokazuje, że walka z chrześcijaństwem stała się priorytetem dla sił liberalno-lewicowych, podkreśla europoseł Mirosław Piotrowski.
Administracyjne usuwanie krzyża z przestrzeni publicznej jest pierwszym krokiem do kulturowego harakiri Europy. Mówiłem o tym na forum Parlamentu Europejskiego w Brukseli i w Strasburgu. Publiczna wypowiedź na temat krzyża przewodniczącego naszego parlamentu, a jednocześnie poważnego kandydata na szefa Komisji Europejskiej pokazuje, że siły lewicowe i liberalne w Europie nie złożyły broni. Usunięcie krzyża i chrześcijaństwa jest dla nich priorytetem i to nie tylko w końcu fazie kampanii wyborczej. Dziwię się, że w Polsce nie dostrzegano dotąd głównych haseł wyborczych, z jakimi europejska lewica i liberałowie idą do Parlamentu Europejskiego. My musimy się temu przeciwstawić.
Zanim w niedzielę oddamy swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego, warto sprawdzić, czy osoba, na którą będziemy głosować, jest obrońcą życia. Europejska Federacja Ruchu w Obronę Życia, jeden z nas, zwróciła się do kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listą pytań dotyczących kluczowych zagadnień składających się na postawę pro-life.
Aby sprawdzić, jaką postawę reprezentują poszczególni kandydaci, wystarczy wejść na stronę internetową wybory1znas.pl.
Kolejny amerykański stan kierowany przez lewackich polityków zalegalizował dewiacyjne związki osób tej samej płci, nadając im takie same prawa jak małżeństwom.
Tym razem chodzi o stan Oregon, gdzie sędzia federalny w Portland za niezgodny z konstytucją uznał zakaz zawierania związków partnerskich przez gejów i lesbijki.
Tymczasem homopropaganda mocno obecna jest w Europie i coraz śmielej wprowadzana w Polsce. Poseł i profesor Krystyna Pawłowicz wskazuje, że konieczne jest uświadomienie wielu środowiskom, jak wielkim zagrożeniem jest propagowanie tej destrukcyjnej ideologii.
Ja myślę, że tutaj trzeba po prostu cierpliwie robić swoje. To znaczy, ja wiem, że w Stanach Zjednoczonych być może jest to trudniej, natomiast trzeba cały czas przekonywać, tak jak my robimy to teraz w Polsce. Mianowicie trzeba bardzo wyraźnie ludziom tłumaczyć, na czym polega szkodliwość tego stylu życia. Trzeba jakby wrócić, być może ja głęboko wierzę, że to się uda, również w Stanach Zjednoczonych, że kiedy ci ludzie po jakimś czasie zawsze na oczy przeglądają i ten zdrowy rozsądek i naturalne jakieś reakcje, działania, instynkty zwyciężają. To, co się teraz dzieje w Polsce, ale jednocześnie w Ameryce, jest przejawem i takimi drobnymi zwycięstwami cywilizacji śmierci, cywilizacji zła, cywilizacji choroby. Trzeba mieć tego świadomość i nie zachwycać się, a jeszcze bardziej mobilizować się do tego, żeby mówić o tym i żeby walczyć z tym.
W czerwcu 2013 roku amerykański Sąd Najwyższy orzekł, że obrazoburczym związkom partnerskim homoseksualistów mają przysługiwać takie same prawa jak zdrowej rodzinie, opartej na miłości pomiędzy kobietą a mężczyzną.
Od tego czasu nasila się homopropaganda, a środowiska LGBT coraz silniej narzucają amerykańskiemu społeczeństwu niszczącą ideologię cywilizacji śmierci.
Co najmniej 5 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku zderzenia pociągu pasażerskiego ze składem towarowym w rejonie Narofomińska, 70 km na południowy zachód od Moskwy. Stan 6 rannych lekarzy określają jako ciężki.
Pociąg pasażerski zmierzał z Moskwy do stolicy Mołdawii, Kiszyniowa. W pociągu pasażerskim jechało ponad 400 osób. Na razie nie wiadomo, czy wśród zabitych i rannych są cudzoziemcy. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął śledztwo.
Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew nie wyklucza aneksji Donbasu. Według rosyjskiego premiera głównym zadaniem Moskwy jest uspokojenie sytuacji na Ukrainie.
Jednocześnie wbrew słowom prezydenta Władimira Putina rosyjskie wojska nie opuściły strefy przygranicznej z Ukrainą.
Z kolei w obwodzie donieckim zaostrza się konflikt między najbogatszym Ukraińcem Rinatem Achmetowem a separatystami. Ci ostatni straszą nacjonalizacją. Ma to związek z apelem Achmetowa, który wezwał do sprzeciwu wobec samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej.
Tymczasem prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął dwudniową wizytę w Chinach. Pierwszego dnia pobytu Putin przeprowadzi rozmowy z przywódcą Chin, a jutro weźmie udział w czwartej konferencji na temat współdziałania i budowy środków zaufania w Azji. Putinowi towarzyszą szefowie 46 rosyjskich koncernów.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.